Psalm 56, jeśli ma Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, strona 624. Chciałbym, byśmy przeczytali z tego psalmu wersety 4 i 5. I za chwilę później przejdziemy do przypowieści Salomona 3, 5. Więc oba te teksty będą jakby kanwą, na której się dzisiaj oprzemy. Czytajmy. Psalm 56, wersety 4 i 5. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? I tak jak mówiłem, przypowieści Salomona, 3 rozdział, 5 werset. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. To są tylko dwa krótkie teksty biblijne mówiące o zaufaniu Bogu. Moglibyśmy przytoczyć ich dużo, dużo więcej, ponieważ Pismo Święte pełne jest fragmentów poruszających tematykę zaufania Bogu. To są tylko dwa fragmenty, ale gdybyśmy regularnie czytali Księgę Psalmów, bez mała co chwila napotykamy tam w tekstach psalmów tekst, słowa mówiące o zaufaniu Bogu. I to jest niesamowite, że Biblia porusza tak bardzo mocno ten temat, aby Bogu zaufać. Tutaj w psalmie 56 ciekawe jest, że to zaufanie jest w kontekście strachu. Ilekroć lęk, strach mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję, Bogu ufam. To jest bardzo ważne. Będziemy sobie dzisiaj mówić o tym, w jaki sposób powinniśmy stawać wobec strachu, wobec różnych problemów, wyzwań i stawać w zaufaniu do Boga. Odpowiemy sobie na pytania, więc na czym polega zaufanie Bogu? Na jakiej podstawie mógłbym zaufać Bogu? Bo żeby zaufać, musimy mieć pewną podstawę. Oba te teksty pochodzą ze Starego Testamentu. Chciałem więc powiedzieć troszeczkę na temat tego, jak w Starym Testamencie rozumiano ufność ku Bogu. Ówczesny lud Boży, Izrael, rozumiał ufność jako poczucie bezpieczeństwa, zawierzenie komuś, możliwość polegania na kimś, że się nie zawiedziemy. I Izrael rozumiał to bardzo personalnie, bardzo osobiście. Ufność była aktem serca. Ufność zwracała się ku jakiejś osobie, sile, na przykład siłą natury, wobec jakiegoś bóstwa. W Starym Testamencie w ten sposób rozumiano ufność jako osobistą relację z czymś, z kimś, w której to relacji, w tym akcie serca my powierzamy swoje życie, powierzamy swoje drogi, swoją przyszłość, swoją rodzinę, swoje mienie komuś lub czemuś. Oczywiście Izraelici ufali Bogu Jahwe lub przynajmniej do tego byli powołani, ponieważ łączyło ich z Bogiem przymierze, a więc osobisty układ, osobisty związek. I byli połączeni poprzez to przymierze z Bogiem, a On objawił się w ich życiu pośród wielkich Bożych dzieł, gdy wyprowadzał ich z niewoli egipskiej. I to był akt zbawienia, który jest fundamentalny dla całej Tory, dla całego przekazu z Pięcioksięgu Mojżeszowego, będącego jakby najważniejszą częścią nauczania judaizmu. Więc w oparciu o ten akt wyprowadzenia z niewoli egipskiej, zbawienia z niewoli, oni postanowili zawrzeć swoje przymierze z Bogiem, zaufać Bogu Jahwe, który rozdzielił Morze Czerwone, który uwolnił ich z dyktatury, spod panowania Faraona i wyprowadził ich do ziemi obiecanej. Oni postanowili zaufać Jahwe. Oni postanowili zawrzeć z Nim przymierze. I na mocy tego przymierza postanowili, że będą ludem Boga, a Bóg będzie ich Bogiem. Ja mówię, oni postanowili, chociaż oczywiście cała ta idea, cała myśl tego przymierza, to autorstwa była Boga Jahwe. Izraelici sami by na to nie wpadli. To On do nich przyszedł, a nie oni do Niego. I przez Mojżesza On do nich przyszedł przez Mojżesza i przez Mojżesza do nich przemówił, przez Mojżesza ich nakłonił, przez Mojżesza ich poprowadził. Ale w tym przymierzu między Izraelem a Bogiem jest ta myśl osobistego zaufania. Ja połączę się z Bogiem, On będzie moim Bogiem, a ja będę Jego ludem. I zaufanie w Starym Testamencie dokładnie tak jest rozumiane. Tak? Oni po prostu ufali, Izraelici ufali Bogu, że On ich ochroni przed wrogami, że On ochroni ich przed głodem, że On będzie chronił ich przed klęskami żywiołowymi, że oni będą mieszkać bezpiecznie i że ich przyszłość jest zabezpieczona w obfitość zarówno w ich życiu, jak i w życiu ich potomstwa. I to była ta wierność, ta wiara, ta ufność, w której Izraelici trwali. No, była jednakże pewna rzecz, pewien element, który mógł zakłócić harmonię tego przymierza i tego wzajemnego zaufania. Tą rzeczą był grzech. Grzech w dziejach Izraela to był przede wszystkim akt zawierzenia komuś innemu, zaufania komuś innemu. To tak naprawdę grzech w Izraelu pojawiał się zawsze wtedy, kiedy Izraelici zaczęli ufać komuś lub czemuś innemu. I gdy czytamy Stary Testament, z przykrością trzeba stwierdzić, że Izrael był bardzo niestały. Izraelici ciągle potykali się i ciągle ufali komuś, byle nie Jahwe. A to ufali sobie, a to ufali strachowi, a to ufali obcym bożkom, a to dawali się omamić, żeby zaufać jakimś duchom polnym, obcym królom. Historia Izraela niestety pełna jest odstępstwa, pełna jest grzechu. I każde niewłaściwe zachowania, niewłaściwe rzeczy, na przykład składanie dzieci na ofiarę, to był tak naprawdę efekt tego grzechu, zaufania komuś innemu niż Bogu Jahwe. I tak długo, jak długo Izrael trwał w ufności do Boga Jahwe, pokładał ufność swoją w Jahwe, tak długo żyli w czystości, tak długo żyli w błogosławieństwie, w zwycięstwie, w obfitości. Za każdym razem, gdy przestawali mu ufać, pojawiali się wrogowie, pojawiały się żywioły, które niszczyły, dewastowały ich życie. I wtedy Bóg mówił, bo zaufaliście komuś innemu, bo poszliście do cystern dziurawych, a mnie, źródło wód żywych, pozostawiliście, opuściliście mnie. I więc i dla Boga to była bardzo ważna kwestia, komu ufa Izrael, i dla Izraelitów to była bardzo ważna kwestia, komu zaufali, ponieważ tak naprawdę od tego decydowało o tym, jaki rodzaj życia prowadzili. Mogli być błogosławieni bądź przeklęci. Decyzja leżała w ich ręku, komu zaufają. Na czym polega zaufanie Bogu dziś, w czasie łaski? Na jakiej podstawie współczesny lud Boży może, czy mógłby zaufać Bogu? Ba, na jakiej podstawie ktoś, kto nie jest ludem Bożym, ktoś, kto nie wierzy jeszcze dzisiaj w Boga, mógłby zaufać Bogu? Dlaczego stawiam te pytania? Ponieważ nastąpiła bardzo duża zmiana. Nastąpiła zmiana przymierza. Już Bóg nie funkcjonuje w relacji z drugim człowiekiem w oparciu o stare przymierze zawarte przez Mojżesza na górze Synaj, ale teraz funkcjonuje w oparciu o nowe przymierze. Przymierze zawarte we krwi Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, złożonego na ofiarę na drzewie krzyża. I to nowe przymierze ma nowe zasady, ma nowe obietnice. Ustaliło nowy porządek w relacji Boga z człowiekiem. I teraz w tym nowym przymierzu zmieniła się relacja Boga z człowiekiem i ona opiera się na doskonałym, pełnym dziele pojednania w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, dziś Bóg patrzy na ciebie i na mnie tylko przez pryzmat ofiary Jezusa. Obróć się do kogoś i powiedz, Bóg patrzy na ciebie przez Jezusa. Ja nie wiem, czy go kochasz, czy go lubisz, czy go nie lubisz. Może jest ktoś tu na tym miejscu, kto nie lubi Pana Jezusa. Nie kocha go, jest mu obojętny. Ale to i tak nie zmienia faktu, że coś się stało. To nie ma znaczenia, czy ty go kochasz, czy nie, dla faktu, że krzyż się dokonał. To jest fakt historyczny. Pamiętajcie, nie mówcie fakt autentyczny. Fakty zawsze są autentyczne. Chyba, że są kłamstwem. To był fakt historyczny. Więc niezależnie od tego, czy człowiek dzisiaj kocha Boga, czy wierzy, czy ufa Mu, czy nie, to się dokonało. I Bóg patrzy teraz na życie każdego człowieka, i dobrego, i złego, i tego porządnego, i tego, który siedzi w więzieniu, i tego, który jest na dnie, i tego, który jest na szczytach. Patrzy na każdego człowieka przez pryzmat ofiary Jezusa. To jest bardzo ważne. I dobrze by było, żebyśmy wtłoczyli sobie tę prawdę w umysły. Dobrze dla nas i dobrze dla relacji naszych z innymi ludźmi. Dlatego, że odnoszę czasami wrażenie, że ludzkość ma problem. Ludzie mają generalnie problem z patrzeniem na drugiego człowieka, ale ten problem zostaje usunięty wtedy, gdy zaczniemy rozumieć, że Bóg patrzy na nas i na wszystko, co dzieje się na ziemi, przez pryzmat tej jednej ofiary. I w tej ofierze Bóg zrobił wszystko, co człowiek potrzebuje do życia i pobożności. W związku z powyższym oczekuję, że teraz relacja między Bóg oczekuje, że teraz relacja między człowiekiem a Nim samym będzie oparta o zaufanie. Że człowiek zrozumie, jak dużo Bóg dla niego zrobił i zacznie Mu ufać. Powiedzmy sobie coś więcej na ten temat. Nasze zaufanie do Boga powinno polegać na całkowitym, czy opierać się na całkowitym poleganiu na tym, co Chrystus dokonał na krzyżu. Jeszcze raz. Nasze zaufanie do Boga powinno opierać się na całkowitym utożsamieniu się z tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Na pytanie, dlaczego ufasz Bogu? Odpowiedź, ponieważ Jezus coś zrobił na krzyżu i ja w tym jestem. Pomyślcie o tym. Przykład. Nagle dopadła cię choroba. Lekarz stwierdza, masz raka. Dobra wiadomość czy nie? No nie. I teraz stajesz wobec problemu, wobec wyboru. Zareaguję na tą wiadomość ufając Bogu, bądź zareaguję tak, jak mi dyktują moje pędzące myśli. A jakie są myśli pędzące? Już po tobie, stary, rany, jak ty teraz będziesz żył? W ogóle jesteś przekreślony, zobacz, twoje życie się skończyło, właśnie jesteś zerem, upadłeś, koniec! Już nigdy nie będziesz oglądał swoich dzieci, twoje dzieci będą płakać nad twoim grobem, na twoim pogrzebie. Takie myśli pędzą? Nie? Nie, to tylko u tych, którzy ufają Bogu. No dobrze, ale w co mam ufać? Mam zaufać Bogu, że co? No właśnie. I tu dochodzimy do treści zaufania. Dlaczego mam zaufać Bogu w tak trudnym momencie? Na jakiej podstawie? Co mam myśleć? Zaufać. No, pastorze, łatwo powiedzieć, zaufać Bogu. No, a co to? Na rzęsach mam stanąć, no. Przecież to jest straszna wiadomość, przecież ja jestem teraz przerażony. Lekarz mnie właśnie poinformował, że moje życie się kończy. Mówi, no ale dostało panu 6 miesięcy życia. I ty mówisz, ja mam zaufać Bogu? Abyśmy komukolwiek zaufali, musimy mieć podstawę do zaufania. Ta osoba, czy ta instytucja, czy ta idea, ta myśl musi być wiarygodna. Amen? Więc musisz rozpatrzeć w sobie, czy ja mam zaufać teraz Bogu w oparciu o wiarygodne przesłanki, mam się oprzeć na wiarygodnych faktach, czy też ma być to tylko moja entuzjastyczna postawa, czy naiwna wiara. Ufność do Boga powinna być oparta, zanurzona w całkowitym utożsamieniu się z tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Tam na krzyżu, na drzewie krzyża, Chrystus został przybity, a wraz z Nim został przybity twój stary, grzeszny człowiek. Ze wszystkimi wadami, jakie grzeszny człowiek ma. Ze wszystkimi skutkami, konsekwencjami, jakie grzech w człowieku wyprodukowuje, na przykład choroba, na przykład jąkanie się, na przykład jakieś wady charakteru. Wszystko cokolwiek możemy pomyśleć, co jest złem w naszym życiu, co jest przekleństwem. Wszystko to Jezus wziął na siebie i pozwolił, żeby to zostało przybite do krzyża. To była cena, którą On musiał zapłacić. Pytanie, czy ja wierzę w to, że z Nim zostałem ukrzyżowany? To jest fundamentalne pytanie, dlatego że bardzo wielu chrześcijan mówi, ja wierzę w Jezusa, ale na pytanie, czy wierzysz, że zostałeś ukrzyżowany jako stary człowiek wraz z Nim na krzyżu, odpowiedzi już bywają bardzo różne, a czasami jest znak zapytania i trzy kropy, bo nie wiadomo, co odpowiedzieć. Musimy zrozumieć jedną niesamowitą rzecz. Nasze zaufanie do Boga może oprzeć się tylko i wyłącznie na tym, co Jezus zrobił. Tak naprawdę nic innego nie mamy. Wielu ludzi traktuje zaufanie do Boga troszeczkę ideowo. Znaczy, myślą sobie tak, ja zaufam dzisiaj Bogu, a w zapłacie za to zaufanie, jakby w rozliczeniu, Bóg teraz spełni to, czego ja oczekuję. W tym przypadku, rozważałem w naszym przykładzie, zostanę uzdrowiony, bo Jemu zaufałem. Innymi słowy, zaufanie jest taką kryptotransakcją handlową. Ukrytą transakcją handlową. Ja Bogu zaufam, a Bóg w odpowiedzi na moje zaufanie mnie uzdrowi. Pozwólcie, że odwrócimy teraz całą tą machinę myślenia, cały ten proces myślenia i powiemy inaczej. Ja chcę zaufać Bogu, ponieważ On już dla mnie wszystko zrobił. Więc kryję się teraz cały w tym, co On już zrobił. Ciepło jest. Pomyślcie o tym. On dla mnie wisiał na drzewie. On wisiał tam dlatego, że ja byłem fatalny, byłem przeklęty, byłem grzeszny. On tam zawisł po to, żeby teraz mnie z tego wszystkiego uwolnić. On wszystko dokonał. Jego dzieło jest pełne, jest doskonałe. On jest teraz zwycięskim Bogiem, Panem siedzącym na tronie. Amen. Więc teraz tak naprawdę nasze zaufanie powinno polegać na tym, że ja, jeżeli to jest to wszystko, tak, co Jezus dokonał, to ja wskakuję w to miejsce. Mój Panie, teraz tu jestem, w Tobie. Poza Tobą gleba. Tu jest zwycięstwo. To jest akt serca. To jest decyzja. Decyzja, która wymaga paru rzeczy i sobie za chwilę o tym powiemy. Zanim sobie o tym powiemy, opowiem Wam ciekawą historię. W drugiej połowie XIX wieku, teraz mi wypadła dokładnie data, pewien linoskoczek zwany Wielki Blondyn, nie wiem, czy dlatego, że miał puszystą czuprynę jak Absalom, nie wiem, tak go nazywali, Great Blondie, tak? Linoskoczek postanowił rozpostrzeć linę nad wodospadem Niagara. 6 centymetrów przekroju, stalowa lina, przepuścili ją, i on, tłumy się zgromadziły i on poszedł po tej linii i przeszedł na drugą stronę wodospadu Niagara. Tłumy skandowały, więc pierwszy raz ktoś w życiu coś takiego zrobił. Tłumy szalały, wiwatowały na jego cześć, wspaniały, wielki blondi. A on mówi, czy wierzycie, że mogę kogoś przenieść na swoich barkach po tej linii? Cisza. Czy najpierw skandowanie, a po chwili on mówi, to kto do mnie przyjdzie? A wszyscy, cisza. Więc on wziął worek, tak, zarzucił sobie, wiecie, tak zwanym chwytem strażackim na barki i znowu przeszedł po tej linii na drugą stronę. Mówi, kto z was, aha, oczywiście, znowu skandowanie. O, wielki blondi. On mówi, tak, jeżeli jestem wielki, kto z was zechce usiąść mi na barkach i go przyniosę? Znowu cisza. I nagle podniosła się jedna ręka. Pewien mężczyzna zdecydował się, że usiądzie mu na barkach. Mówi, kto to jest? Ty, kto, to, co to za śmiałek? Okazało się, że to był jego szwagier. Wziął go na barki, tak, usiadł mu na barkę, wskoczył tak, i przeszli. I znowu skandowanie. Ale zanim przeszli, wielki blondi powiedział mu tak. Nic nie mów. Nic nie rób. Nie myśl. Całkowicie zaufaj mi. W trakcie, gdy będziemy szli, będziesz chciał wracać. Zapomnij o tym. Wyzbądź się wszystkich emocji. Masz mi całkowicie zaufać. Zrozumiałeś? I przeszli. Oczywiście znowu skandowanie, wielki tłum, szał. Niesamowity wielki blondi. Ciekawa historia, nie sądzicie? Dlaczego doszło do tego, że ten człowiek potrafił przenieść na drugą stronę po 6-centymetrowej linii stalowej drugiego człowieka? Z dwóch powodów. Po pierwsze, człowiek, który zdecydował się na to, by wsiąść na barki linoskoczka, znał go. Tak jak powiedziałem, to był jego szwagier. On wiedział, że ten gość, wielki blondi, naprawdę może to zrobić. On znał jego umiejętności. To po pierwsze. Zapamiętajcie, znał go. A po drugie, ten człowiek całkowicie zaufał temu, co ten linoskoczek robił. Wyzbył się swoich uczuć, wyzbył się swojego myślenia, wyzbył się całkowicie paniki, strachu, odruchów, wszystko wyciął. Po prostu szlaban, paraliż. I całkowicie zaufał wielkiemu blondynowi. Tylko człowiek przekonany o wiarygodności kogoś lub czegoś może temu zaufać. Pytanie jest takie, dlaczego miałbym, bo dzisiaj o tym dokładnie mówimy, dlaczego miałbym wsiąść na barki Pana Boga? Dlaczego mam wejść na barki Pana Boga, gdy lekarz mówi do mnie, jest Pan chory, ma Pan nowotwór? Dlaczego mam wejść na barki Pana Boga i zaufać Mu wtedy, gdy wszystko w mojej sytuacji, w moim życiu zjawia się problem i wszystko w tym problemie krzyczy, przegrałeś? Dlaczego miałbym akurat w takich beznadziejnych sytuacjach wejść na barki Pana Boga i Mu zaufać? Dlaczego? Po pierwsze, odpowiedź brzmi, bo On już ciebie wziął dawno na barki. Pomyśl o tym. Ty być może nawet o tym nie wiesz, ale On cię nosi już dawno. Chrystus już dawno wziął twoje choroby, twój grzech, nasze przekleństwo. On już dawno utożsamił się z nami. On wziął to wszystko, co było twoją słabością, twoim piętą achillesową, On wziął to na siebie i zaniósł to na krzyż. I teraz, gdy zmartwychwstał, On oczekuje, że my utożsamimy się z Nim. On powiedział, biorę wszystko to, co tobie przeszkadza. Całe dzieło diabła biorę na siebie i ja za to płacę. Ja za to umieram. A teraz oczekuje, że my utożsamimy się z Nim w pełnym zaufaniu, że to, co zrobił na krzyżu, jest doskonałe, jest potężne, jest wystarczające. Ale do tego utożsamienia potrzeba właśnie tych dwóch rzeczy, które podkreślałem, opowiadając tę historię. Po pierwsze, musisz poznać Chrystusa. Szwagier znał wielkiego blondiego. Musisz poznać Jezusa. Jeśli nie wiesz, co Jezus zrobił na drzewie, jeśli nie wiesz tak naprawdę, o co tam chodziło w Golgocie, jeśli nie wiesz różnych rzeczy związanych z odkupieniem, jak to się ma do twojego życia, w jaki sposób ty powinieneś za to reagować, jakie treści to niesie z sobą, jakie błogosławieństwa przynosi do twojego życia, co otwiera, co zamyka, co zmienia w twoim życiu. Jeśli po prostu tego nie wiesz, to nigdy nie zaufasz Jezusowi. Koniec. Dlaczego? Bo Go nie znasz. Jeśli nie znasz kogoś, nigdy Mu nie zaufasz. Nie wsiądziesz na Jego barki. Zgadzacie się ze mną? Ci ludzie, ten wielki tłum był w stanie skandować. I to trochę mi przypomina współczesne kościoły. Hallelujah, wielkie koncerty, dużo się dzieje. Okej. Ale potem rozchodzimy się do naszych domów i każdy z nas musi przerobić własną, osobistą lekcję zaufania. I dobrze, jeśli na tych koncertach, nabożeństwach, na tych spotkaniach, kościołach, chrześcijańskich spotkaniach dostajemy pokarm, który nas do tego zachęca i uczy, wtedy łatwiej. Ale to, moi drodzy, zaufamy Jezusowi tylko wtedy, jeżeli będziemy wiedzieli, o co w Nim chodzi tak naprawdę. Co się stało na tej Golgocie? Kim jest Jezus? Jeśli nie wiesz, co się wydarzyło na Golgocie, jakie to ma znaczenie, jaką ma wartość, co Jezus dla ciebie zrobił, jeżeli nie rozumiesz tego duchowego wymiaru Jego zastępczej śmierci, trudno ci będzie zaufać. No bo dlaczego miałbyś zaufać cieśli z Nazaretu, który został powieszony na drzewie krzyża? W imię religii? W imię tego, że pastor nawołuje, żeby zaufać? Okej, na jakąś chwilkę to może starczy, ale gdy staniesz wobec prawdziwych problemów, gadulka, czy może teksty pastora będą za mało wystarczające tutaj. Będziesz musiał mieć coś w sobie więcej. Pierwsza rzecz. Poznaj Jezusa. Rozważaj, co On zrobił. Czytaj Słowo, medytuj, rozmyślaj, zadawaj pytania tym, którzy być może wiedzą więcej. Na pewno masz wokół siebie ludzi, którzy odkrywają Boga, którzy są blisko Boga, z którymi możesz porozmawiać. Rozwijaj się w poznaniu tego, co się wydarzyło na krzyżu, co się wydarzyło, gdy Chrystus zmartwychwstał. Poznaj Jezusa. Ten szwagier wsiadł na barki wielkiego blondyna tylko dlatego, że wiedział, że to jest naprawdę dobry linoskoczek. Znał go i dlatego podniósł swoją rękę. Ale była też jeszcze druga rzecz, o której wspomnieliśmy. Jeżeli masz wsiąść na barki Pana Boga i On ma cię przenieść przez najgorsze sytuacje twojego życia, ba, przez całe życie, bo wiecie, to też, no, ja nie chciałbym, żebyśmy utożsamiali zaufania Bogu tylko do tego, że przechodzimy z Nim przez trudy. Tak naprawdę powinniśmy ufać Bogu zawsze. I wtedy, kiedy jest dobrze, i wtedy, kiedy jest trudno, tak? Więc tak naprawdę całe nasze życie wymaga, żebyśmy całe to życie przeszli nie na własnych nogach, tylko na Panu Bogu. Na Jego barkach. Bo czyż w dniach dobrych też nie potrzebujemy Mu ufać? Ileż razy jest tak, że mamy dobry dzień, jest super, nagle jeden telefon i wszystko się zmienia. Dobrze. Więc druga rzecz związana z zaufaniem do Boga. Odrzuć swoje myślenie i swoje emocje. Tak? Poznanie powoduje, że podnosimy rękę. Ale potem, gdy oni szli po tej linie, to były już, wiecie, techniczne sprawy. Tak? Tu się ważyło wiele. To był krok za krokiem, dzień za dniem w naszym życiu. Wydarzenie za wydarzeniem. Tu są różne sytuacje. Może jak oni szli tak po tej linii, to wiatr zawiał. Może, nie wiem, jakieś słońce zaświeciło w oczy. Takie jest życie. Idziemy przez życie i nagle wiatr wieje, burza się zrywa, telefon dzwoni ze złą wiadomością i tak dalej, i tak dalej. Jest tak czy nie? Więc to, że znamy Jezusa, to jest dobry pierwszy krok. Dzięki temu wsiadamy na barki, ale potem, gdy już idziemy przez życie na barkach Jezusa, Jezus mówi, nie wierzcie tak! Panie Jezu, ale tam fajna rybka skoczyła. O, nie wierzcie, bo się wywrócimy. A widziałeś, jaka fajna laska poszła? Nie wierzcie. Boże, oni się tak boją, wracamy. Przestań, idziemy. Ile razy strach towarzyszył twojemu życiu? Ile razy było tak, że strach powodował taką, a nie inną decyzję. Ludzie podejmują mnóstwo decyzji w swoim życiu ze strachu, z paniki. Ile razy jest tak, że to beznadzieja dyktuje nam nasze zachowania? Wiecie, przerażające jest to, że to się dzieje w życiu chrześcijan. Tam ludzi niewierzących, ja rozumiem, oni po prostu nie wiedzą, że mogą iść z Jezusem, ale chrześcijanie tak działają. To strach decyduje o wielu rzeczach w naszym życiu. I zobaczcie, moi drodzy, Jezus mówi tak, ja cię wziąłem na siebie, zaufaj mi. Innymi słowy, przestań ufać swoim poglądom, swoim emocjom, swojemu myśleniu. Przepraszam, czy ty wiesz lepiej, jak chodzić po tej linie, czy ja wiem lepiej, jak chodzić po tej linie? Kto wie lepiej? Linoskoczek, czy ten, co na nim siedział? Czyż my bardzo często nie przypominamy kogoś, kto poucza linoskoczka, siedząc na jego barkach? A może jednak w prawo bardziej ta noga? Nie, uważaj tutaj, ty, ta linka jest chyba pęknięta, widzisz jak to... Normalnie ja nie wiem, jak my przejdziemy teraz. Siedzisz na tych barkach Pana Jezusa i dyskutujesz z Nim. Pan Jezus mówi, cicho, ja nas prowadzę. Ty daj się prowadzić. Czyż nie jest tak, że chrześcijanie bardzo często mówią, moje życie będzie wyglądać tak, a Jezus mówi, ale wiesz, gdybyś pozwolił się poprowadzić, to ja bym je poprowadził tak. Panie Jezu, tak jest lepiej. No dobrze, jeżeli tak sobie winszujesz, i co się dzieje? Schodzimy z tych barków i w dół do wodospadu, tak? Katastrofa. Ile takich katastrof zaliczyliśmy już w życiu? Zobaczcie, tak naprawdę oprócz poznania Jezusa potrzebujemy odrzucić swoje myślenie, swoje uczucia, czyli duszewny sposób działania. To, o czym uczyliśmy się i będziemy również w tą środę się uczyć. Tak? W tą minioną środę się o tym uczyliśmy i w tą środę będziemy kontynuować temat. Jak to, co Jezus dla nas zrobił, co jest umieszczone w naszym duchu, ma stać się, czy może stać się udziałem całego naszego życia. I powiedzieliśmy sobie, że człowiek tak naprawdę może być albo duchowy, albo zmysłowy, duszewny. Psychikos albo pneumatikos, tak? Po grecku. Kto to jest ten zmysłowy? To człowiek, który kieruje się zmysłami. Jeśli wiatr zawieje, zmysły to odczuwają, już jest strach. Jeżeli burza się zerwie, zmysły to widzą, już jest strach. Jeżeli coś się wydarza, zmysłowy człowiek natychmiast to postrzega, w swój sposób to analizuje i efektem tego jest bardzo często ludzkie myślenie, ludzkie decyzje. A Bóg mówi, nie. Ja wiem, burza się zerwała, ale ja jestem większy niż burza. Zaufasz mi? To jest duchowe myślenie. Odrzucam to, co ja myślę na ten temat, przyjmuję to, co Jezus myśli na ten temat. Przykład znany, który cytowaliśmy sobie na ostatnich spotkaniach. Jezus śpiący w łodzi. Zerwała się burza. Uczniowie mówią, już toniemy. Jezu, czy cię to nie obchodzi, że my toniemy? Pan Jezus wstał, powiedział, ucisz się i wszystko ucichło. Oni byli przerażeni tym, co zobaczyli, oni byli zaskoczeni, zdumieni, ale gdyby, bo jeszcze wtedy nie rozumieli pewnych duchowych rzeczy, ale gdyby patrzyli duchowo na całą tę sytuację, to by wiedzieli, że skoro Jezus jest z nimi w łodzi, to niezależnie od tego, czy jest burza, czy nie ma, i tak dopłyną, bo Jezus nie wsiadłby do dziurawej łodzi po to, żeby ją zniszczyć, tak czy nie? To jest też ciekawy wniosek. Więc będą sytuacje, gdy nasze uczucia będą nam mówić różne rzeczy. Będą sytuacje, gdy ludzie będą lansować różne poglądy. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co mówi Jezus. Ja pozwolę sobie nawiązać do obecnej sytuacji, do teraźniejszych wydarzeń. Pozwólcie. Trwa wielka debata, wielka dyskusja, co zrobić z imigrantami. Tak czy nie? Dobrze. Ludzie mają bardzo różne zdania na ten temat. Gdy słuchamy wiadomości, czy czytamy wiadomości, możemy poznać zdania za i zdania przeciw. Argumenty za i argumenty przeciw. Coś wam powiem, moi drodzy. Ja się modlę o tą sprawę, ja rozważam tą kwestię i wiecie, do czego dochodzę? To nie ma znaczenia, co mówią media. To nie ma znaczenia, co mówią mi zmysły, moje zmysły. Ja chcę się dowiedzieć, co mówi o tym Jezus. I to jest jedyna rzecz, która nas obliguje do czegokolwiek. A co mówi Jezus? Dowiedzmy się. Pozwólcie, że nie podam wam żadnej recepty teraz gotowych rozwiązań. Dowiedz się, co Jezus mówi na ten temat. Albo co Jezus mówi na temat reakcji. Bo to nie chodzi o to, jaka jest definicja Bożego postępowania względem uchodźców. To jest zbyt proste. My jesteśmy w konkretnym kontekście. Bóg widzi dalej niż nasz 2015 rok. Bóg widzi, co się stanie w 2020 roku. I czy w ogóle ten 2020 będzie? On wszystko widzi. Więc naszym zadaniem jest tak naprawdę nie słuchać tego, co mówi ten, co mówi tamten, nie słuchać nawet swoich własnych pomysłów. Słuchać Jezusa. Dlaczego? Bo siedzimy na Jego barkach. Mamy Jemu zaufać. Dlaczego mamy Jemu zaufać co do przyszłości naszych dzieci, co do uzdrowienia naszego ciała, a nie mamy Mu zaufać w tym, że On nam powie, jak powinniśmy postępować, czy jakie kroki powinniśmy podejmować względem imigrantów. Tak czy nie? Więc zobaczcie, moi drodzy, to jest tylko taki przykład. To nie ma znaczenia, co ja myślę. Nasze zaufanie do Boga odrzuca nasze uczucia, nasze poglądy i wszystko składa w ręce Jezusa. Opiera się na tym, co On już zrobił. Opiera się na tym, jaka bogata jest Jego łaska. Ponieważ wszystko, co Chrystus zrobił i wszystko, co przyniósł do naszego życia, to łaska, to dar Jego łaski. Więc nasze zaufanie musi ukryć się w tej łasce, jak w takim polu nie rażenia, tylko... Okej. W takiej kuli, w której będziemy bezpieczni. Jego łaska jest moją ostoją, jest moją ucieczką, jest skałą mojego schronienia. On w swojej łasce już wszystko zrobił, Jego dzieło jest doskonałe, więc tam się kryje. Kryje się w Jego obietnicach. Kryje się w Jego mocy. Jego obietnice są dla mnie, ponieważ jestem w Nim. Jego moc będzie działać, ponieważ ja jestem w Nim. Dlaczego jestem w Nim? Ponieważ wraz z Nim umarłem jako stary człowiek i wraz z Nim zbudzony jestem do życia nowego jako nowy człowiek. Jestem w Chrystusie, jestem nowym człowiekiem, który ufa Bogu, kryjąc się całkowicie w Jego łasce, w tym, co On zrobił. Więc mamy tutaj dwa elementy. Poznaj Jezusa Chrystusa, jeżeli chcesz zaufać Bogu, poznaj Jezusa Chrystusa oraz zrezygnuj z własnych koncepcji na życie. Zrezygnuj z własnych dróg. Dlatego chrześcijanie na początku nazywani byli uczniami drogi albo sektą drogi. Bo droga oznacza pewien sposób, pewien styl życia. Tym stylem, tym sposobem życia jest Jezus. I dlatego my się nazywamy między innymi droga życia. Halleluja. Ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć i to będzie już bardzo, bardzo takie do nas, o nas. Dlaczego miałbym zaufać Bogu? Na czym polega moje zaufanie Bogu? Otóż nasze zaufanie Bogu powinno opierać się również na tym, że Bóg coś zrobił w nas. Jesteśmy odrodzeni. O, to co to znaczy? Pozwólcie, że nie będę teraz tłumaczył procesu odrodzenia. Jeżeli ktoś chce o to zapytać, to służę po nabożeństwie. Przyjmijmy, że rozumiemy to. Ale chcę powiedzieć teraz tak. Nowonarodzenie, które przeżyliśmy, coś w nas zmieniło. My mamy teraz nową pozycję w Chrystusie. Nie jesteśmy już zwykłymi ludźmi. Pamiętam, jak uczęszczałem na taką szkołę biblijną na początku lat 90. w Koszalinie. Przyjechał nieżyjący już brat z Gdańska, Anatol Matijaszuk, uważany za jednego z dobrych, lepszych teologów w Polsce. I wykładał nam o Chrystusie i powiedział coś takiego. Musicie zrozumieć, my jesteśmy nową rasą. Tak słucham. Byłem może ze 3 lata nawrócony, mówię, wow, co on mówi? Ale to się tak wryło w mój umysł, że potem, gdy czytałem Biblię, to się odzywało co jakiś czas, to wracało. I dziś wiem, że on miał rację. Chrześcijanie, nowe stworzenie, to jest nowy rodzaj ludzkości. Bo Bóg dzieli ludzi, całą ludzkość na 2 rodzaje. Na tych, którzy do Niego należą, czyli nowe stworzenie, i na tych, którzy do Niego nie należą, czyli stare stworzenie. Te stare stworzenie jest w grzechu, a te nowe stworzenie jest w sprawiedliwości, jest w uświęceniu i w oczyszczeniu Chrystusa Jezusa. Amen. I teraz my jesteśmy więc nową rasą, nowym rodzajem ludzkości. To coś zmieniło, nie sądzicie? To coś zmienia w ogóle w naszym stosunku do Boga. Bóg nas do czegoś powołał. W związku z tym powinniśmy zaufać Jego postanowieniem względem nas. Skoro jestem Jego dzieckiem, Skoro jestem Jego sługą, skoro jestem powołany, żeby żyć dla Niego, to znaczy, że moja pozycja jest w Nim. To znaczy, że mogę Mu zaufać co do Jego obietnic względem mnie, co do Jego planów, Jego postanowień względem mnie. Dwie ilustracje z Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 3:6. Najpierw, strona 1171, jeśli macie Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, 1171, 3:6. Historia bardzo dobrze znana, przeczytamy więc tylko ten werset. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. To, co mam, to ci daję. To powiedział Piotr. Ale w 9 rozdziale Piotr jeszcze coś innego powiedział. 9:34, strona 1180. 9 rozdział Dziejów, 34. Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus. Wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Piotr się zwraca do tych chorych. Zwróćcie uwagę na bezpośredniość tego zwracania się do nich. Piotr mówi tak, najpierw: nie mam srebra i złota, ale coś mam, coś, co ci się bardzo przyda. Wstań w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. On wiedział, co ma. Amen? A w drugim przypadku do Eneasza zwraca się: uzdrawia cię Jezus Chrystus. Gdyby ktoś był obecny przy tej sytuacji, to by się rozejrzał, a gdzie on jest? No jesteś ty i jest Eneasz, a gdzie jest Jezus Chrystus? Więc gdzie był Jezus Chrystus? W Piotrze. Piotr działał w imieniu Jezusa, w autorytecie, jako posłaniec, jako ten, który był reprezentantem Chrystusa względem Eneasza, a przede wszystkim względem tej choroby. Wow! Uzdrawia cię Jezus Chrystus, więc wstań, pościel swoje łóżko, jesteś zdrowy. I zaraz wstał. Jest napisane. Chcę zwrócić waszą uwagę na pewne rzeczy. Po pierwsze, Piotr wiedział, kim jest w Chrystusie i co Chrystus mieszkający w nim może zrobić. To jest mocne. Wiedział, kim jest w Chrystusie i co Chrystus może przez niego zrobić, skoro mieszka w nim. Innymi słowy, siedział na jego barkach i dobrze wiedział, że oni przejdą po tej linie. Popatrzył na tego Eneasza, jak ten szwagier tego linoskoczka na Niagarę. Tak, mówi, no to jest wielki problem. Ale Jezus, przejdziemy przez to. Tak czy nie? On wiedział, kto jest w nim i ile on może. Po drugie, nie bawił się w skromność czy udawane: ja nic nie mogę. Wiecie, kim ja jestem? Obrażasz tym Boga, gdy tak mówisz. Ja wiem, jak bardzo wielką wartość ma skruszone serce przed Bogiem. Jak bardzo ważną rzeczą jest, aby znać swoją pozycję względem Boga. To się nazywa tak pięknie bojaźń pańska. To jest bardzo ważne. Ale bojaźń pańska nigdy nie zachowuje się jak człowiek, który bluźni przeciwko swojemu Bogu, czy wymierza mu policzek, mówiąc: ja nic nie mogę. Jeżeli nic nie możesz, to znaczy, że albo tkwisz w grzechu, albo się w ogóle nie starasz, żeby cokolwiek zmienić. Więc weź się za siebie. Ja nic nie mogę. To zrób coś, żebyś mógł. Wielu chrześcijan uważa, że to jest takie pokorne, jak powiedzą: ja nic nie mogę. A ile jesteś po nawróceniu? No będzie 15 lat. I nic nie możesz. Po 15 latach, chłopie, to ty powinieneś być nauczycielem, prowadzić innych. A co ty teraz odstawiasz właściwie tutaj? Jakże często taką burę powinniśmy usłyszeć, moi drodzy. Jeżeli jesteś nawrócony już wiele lat i ciągle mówisz, że nic nie możesz, to co ty robiłeś przez te wiele lat? Zobaczcie, Piotr wiedział, kim jest w Chrystusie i wiedział, kim jest Chrystus w nim. Innymi słowy, wiedział, na kogo wsiada, na czyje barki. I wiedział, że on go po tej linii przeprowadzi. On mu całkowicie zaufał, bo znał, bo wiedział. To jest niezwykle ważne. Wiedział, że Chrystus w nim może wszystko. Wiedział, że kiedy on staje wobec problemu, wobec takiej swojej Niagary, wiedział, kiedy ma użyć tej mocy Chrystusa, który jest w nim. On znał wolę Chrystusa i znał możliwości Chrystusa. W związku z tym chodził w całkowitym zaufaniu w Chrystusie, tak, w całkowitym zaufaniu w to, kim on jest, co może i wiedział. Wiecie, tradycja mówi o tym, pismo o tym nie wspomina, ale tylko tradycja, że Piotr umarł męczeńską śmiercią. Jeśli przyjmiemy, że jest to fakt historyczny, bo tak naprawdę Biblia w ogóle na ten temat nie mówi, więc trudno powiedzieć, że to jest prawdziwy fakt, ale jeśli przyjmiemy, że jest to fakt historyczny, ja sobie wyobrażałem, jak to było. Ten, który wzbudzał chromych do chodzenia, tak? Który podnosił chorych, który parę linijek dalej wzbudza z martwych Tabitę, pewną chrześcijankę, w pewnym momencie stanął wobec faktu, że nadchodzi śmierć. Pomyślałem sobie, jak on na to zareagował? Przecież operował Bożą mocą, wiedział, że Chrystus jest w nim. I zrozumiałem, on znał tak dobrze wolę Pańską, że wiedział, kiedy Bóg powie mu: idziesz do mnie. Teraz złoży swoje życie na ofiarę, aby było to świadectwem dla innych. On chodził na barkach Jezusa i znał Jego wolę. On mu zaufał we wszystkim tak bardzo, że pozwolił, aby kto inny go przepasał na starość, jak mu Pan Jezus zapowiedział, i w ten sposób dał mu znać, jaką śmiercią umrze. Tak? O tym mówi końcówka Ewangelii Jana. On chodził na barkach Jezusa i wiedział, kiedy i co się wydarzy, w całkowitym zaufaniu. I nawet śmierć nie była w stanie przestraszyć go. Wow! Tak żyją tylko ci, którzy są w całkowitym, zanurzeni w całkowitym zaufaniu do Boga. Halleluja. Możemy wręcz powiedzieć, że życie Piotra to było chodzenie nad Niagarą. I on to zwyciężył. On zwyciężył, siedząc na barkach Jezusa. Okej. Kończąc, zadajmy sobie więc pytanie, jak ja dziś ufam Bogu? Czy dziś bym był w stanie usiąść na barkach Boga? Gdy idę przez Niagarę mojego życia, czy jestem w stanie usiąść na Jego barkach i zdać się całkowicie na Niego, cokolwiek to będzie oznaczało? Czy znam Jego wolę? Czy znam tego, który mnie prowadzi, na którym przenoszony jestem przez wodospady mojego życia? Jesteśmy Bożym ludem, moi drodzy. Amen? Powiedz do kogoś, jestem dumny, że jestem dzieckiem Bożym. Halleluja. Hej, siostry tam na końcu. Wy też jesteście dumne? A bracia z przodu? Halleluja. Jesteśmy ludem zaufania. Tak naprawdę, gdy oddaliśmy życie Jezusowi, powiedzieliśmy Jezusowi: jesteś Panem, masz prawo ze mną zrobić, masz prawo mnie poprowadzić, gdzie chcesz, masz prawo ze mną zrobić, co chcesz. Teraz jestem w Twoich rękach. Pan Jezus mówi: okej. Więc poznaj mnie i wyrzuć, odetnij siebie. Dlatego Jezus powiedział: kto chce być uczniem moim, kto chce iść za mną, musi wziąć swój krzyż, tak? Bo wtedy będzie dopiero moim uczniem. Kto nie bierze krzyża, nie może być moim uczniem. A po co jest krzyż? Krzyż jest po to, żeby odciąć, zabić naszą duszę, nasz sposób myślenia ludzki, naszą ludzką naturę. To jest po to, żebyśmy stali się czyści i absolutnie duchowi. Po to jest krzyż. Krzyż nie zabija twojego ciała, krzyż zabija twoją duszę. Ponieważ gdy dusza będzie podporządkowana duchowi, ciało będzie musiało być posłuszne. Halleluja. Ale o tym będziemy sobie mówić więcej jeszcze w środę dzisiaj. Tak, w tym tygodniu. Halleluja.